studiu Radia Kraków już znakomici goście. Dyrektor Teatru imienia Juliusza Słowackiego Krzysztof Głuchowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Wojciech Rzechak, szef działu edukacji Teatru Słowackiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale, że wypomnę, przez wiele, wiele lat nauczyciel języka polskiego, więc z panem Tadeuszem jest za pan brat. Ale pierwsze pytanie. Pamiętacie swoje pierwsze zetknięcie z panem Tadeuszem? Kiedy to było?
Ja pamiętam, przepraszam, się tak wysforowałem. W sumie nie mam nic mądrego do powiedzenia, no bo to jest w sobie głupie, że nie przeczytałem go w żadnej ze szkół, ponieważ się buntowałem i nie chciałem, bo to było nudne. Poza tym nie rozumiałem, czemu mówi mi się, że największa polska epopeja narodowa zaczyna się od słów Litwo, ojczyzno moja. Brzmiało to trochę jak z Monty Pythona, więc to był taki mój bunt, żeby tego nie czytać. I nie przeczytałem. I pierwszy raz przeczytałem pana Tadeusza na studiach, ponieważ Krzysztof Globisz, który był moim pedagogiem w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, wpadł na taki pomysł, że będziemy na przedmiocie pod tytułem wiersz czytać fragmentem pana Tadeusza, że każdy sobie coś znajdzie. No i oczywiście nie tyle wtedy przeczytałem, co nawet się dużą część nauczyłem na pamięć, zgodnie z polską tradycją narodową, że każdy jakiś fragment pana Tadeusza musi znać na pamięć, czyli zacząć.
A czasami ze trzy.
No tak, i Litwo, ojczyzno moja. Potem oczywiście niektórzy skręcają
i na ten czas
stronę
wojski.
I jako smakujesz, tak się zepsujesz, jakby, ale to jakby... I tak zostajemy w kręgu wielkiej poezji polskiej, natomiast wszyscy znają jakiś fragment pana Tadeusza, więc ja miałem takie zetknięcie, więc ja bardzo późno przeczytałem pana Tadeusza, co sobie bardzo cenię, bo ja go zupełnie inaczej zrozumiałem niż wszyscy. Bardzo mnie dziwiło ten zachwyt nad pięknem. Dla mnie to nie była piękna epopea w ogóle, to znaczy ja tego tak nie odbierałem. Dla mnie to było dosyć mocne pastwienie się ironiczne nad polską duszą narodową i Polakami generalnie. I tak to odbieram do dzisiaj pana Tadeusza, że to nie jest nic pozytywnego. To jest raczej rodzaj krytyki, to takiej dobrej krytyki nas.
A co na to pan profesor od polskiego?
Przyznać się muszę szczerze, że ja w ogóle nie pamiętam pana Tadeusza z liceum, czyli po prostu nie miałem przyjemności obcowania z tą lekturą, poległem całkowicie i podobnie jak Krzysztof, dopiero na studiach przeczytałem pana Tadeusza i korzystając z okazji...
Chciałem przeprosić swoją panią polskiego.
A ja swoją bardzo chciałem przeprosić moją panią profesor, ale ona też sama zaczęła od bardzo takich wysokiego... Czy myśmy czytali jakieś bardzo poważne opracowania i studiowali zawiłe teksty, prawda, z czasów romantyzmu. I jakoś to w ogóle nie mogę przypomnieć, żebym gdzieś tego pana Tadeusza jakoś mocno miał przykazane czytać. To chyba nie było najważniejsze.
Tak, ja w kontrze nikogo nie będę przepraszał, że nie czytałem, ponieważ uważam, że pan Tadeusz, do którego zmusza się czytać młodych ludzi, a teraz proszę sobie wyobrazić, że pana Tadeusza muszą czytać dzieci w szkole podstawowej.
Serio?
Tak.
Fragment.
Teraz już fragmenty, jeszcze 2 lata temu całość.
Ja nie rozumiem, co znaczy dzień cieli na pała.
Ja uważam, że to jest w ogóle zbrodnia. Przepraszam za tak mocne słowa, ale my żyjemy w świecie fikcji. Być może o tej fikcji będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiali. Mianowicie wtłacza się pana Tadeusza bardzo młodym ludziom, którzy nie mają szans, żeby tego pana Tadeusza zrozumieć z założenia. Nie mają takiego aparatu krytycznego, aparatu poznawczego, żeby przeczytać tych 12 ksiąg ze zrozumieniem. Nie ma takiej możliwości.
Ja nie wiem, czy zauważyliście, zakładam, że wszyscy znamy pana Tadeusza jednak. Ja trochę na świeżo, no bo robimy go w teatrze, no więc, ale tam jest strasznie dużo, słuchajcie, przemocy, alkoholu, seksu.
I to z małoletnią.
Tak, dokładnie, z 14-latką. To jest... I nie tylko, też z dużo starszą kobietą.
A co najzabawniejsze, Tadeusz nie odróżnia 14-latki od 40-latki.
Tadeusz po prostu chce generalnie odbyć stosunek seksualny z wszystkim, co się rusza tam po prostu na tej wsi. I to jest jakby, tam jest to opisane, Mickiewicz to wprost pisze. To, że to jest piękną polszczyzną i 13-złoskowcem, to nie znaczy, że tam się hardcore nie dzieje na każdym kroku. Tam nie ma ani jednej trzeźwej osoby. Tam każdy każdemu daje popysku w każdej sytuacji. Tam się dzieją dramatyczne, cały czas jest jakiś dramat po prostu i taki prozaiczny, to znaczy taki bandycki, taki knajacki, taki najgorszego rodzaju, nie? A jak coś od święta robią i wszystko jest w takim żałosnym anturażu takiej ruiny, nie? Mamy ten zamek Horeszków zrujnowany, bez drzwi, Gerwazy, który prawda, jest klucznikiem zamku bez okien, bez drzwi, no drzwi ma, tylko drzwi, bo ścian nie ma. no bo musi jest klucznikiem, to musi mieć drzwi, nie? Więc żeby klucz gdzieś można było wsadzić. I taka ruina tej Polski, takiego wyobrażenia Polski, bo to taka, my też żyjemy wyobrażeniem jakiegoś kraju mitycznego kraju pierwszej Rzeczypospolitej, jakąś taką nieprawdą żyjemy, nie? A już wtedy, w czasach Mickiewicza w XIX wieku, już wtedy ludzie żyli taką nieprawdą tej pierwszej Rzeczypospolitej, takim, w którym była sielanka, nie? Wszystko było takie śliczne, ale zobaczcie, w tym panu Tadeuszu, kto to wszystko robi? Nie ma w ogóle tych chłopów, nie? Jakby tych niewolników, bo tam przecież byli niewolnicy jacyś. Jeżeli ci ludzie są tacy straszni, ci państwo, wobec siebie, to znaczy czy wobec innych, no to co dopiero robili z tymi niewolnikami, nie? Ja już pomijam, że tytuł już mówi wiele. Ostatni zajazd na Litwie.
Co to jest ten zajazd?
No zajazd to jest jak jeden sąsiad prawem żadnym najeżdża drugiego sąsiada, gwałci jego kobiety, zabija jego sługi, zabiera mu ziemię. To jest zajazd. Wtedy tak to rozumiano, bo w Polsce było bezprawie. Kto był silniejszy, kto był magnatem, ten wygrywał.
No, oryginalnie zajazd to było dochodzenie swoich praw
siłą.
Siłą, tak. Zgodnie z wyrokiem sądu, tam gdzie sąd był już nieskuteczny
ale
w egzekucji
kto te sądy
tego prawa.
Sprawował, prawda? No więc sądy były w rękach magnaterii, nie? Więc jakby no, koło się zamykało. Nie? Znaczy, kto był silniejszy, ten po prostu wygrywał. Oczywiście możemy się spierać historycznie, jak to było, ale wiemy doskonale, i to potwierdza wielu historyków, jak to wyglądało w praktyce. I Mickiewicz to wiedział przecież, nie? Pisząc o tym, nie bez kozery i przez przyczyny umieścił ten podtytuł. Ostatni zajazd na Litwie. To wszystko tam jest ostatnie w ogóle. To jest też ciekawe w panu Tadeuszu. Wszystko jest ostatnie. Jakaś taka dawna resztka świetności. Naprawdę resztka. Reszta zastawy stołowej, reszta mebli, reszta zamku, reszta jakichś ludzi, reszta wszystkiego. Koniec. Nie ma. A obok jest cały świat.
Ostatni woźny trybunału, tak, ostatni co tak.
Ostatni. Wszystko jest ostatnie polowanie, ostatni bigos.
Patrzę na ponurego polonistę i zastanawiam się, czy ponury polonista mówi o tym uczniom, którzy przygotowują się do matury choćby.
Ja myślę, że my w ogóle będziemy mieli bardzo poważny problem z takim ponownym odczytaniem pana Tadeusza, bo chciałem o ciekawej rzeczy państwu powiedzieć. Mianowicie taka najważniejsza seria wydawnicza w Polsce, Biblioteka Narodowa, to jest wydawnictwo imienia Ossolińskich, przez prawie 100 lat wydawała pana Tadeusza ze wstępem wybitnego profesora Stanisława Pigonia. Pierwszy raz ukazało się to w 1925 roku. I wyobraźcie sobie państwo, że po 100 latach, 3 lata temu dokładnie, wznowiono 15 wydanie pana Tadeusza, pokazało się ze wstępem Aliny Kowalczykowej.
Wspaniale.
I to jest zupełnie inny wstęp. Ja przeczytałem niedawno oba wstępy, żeby sobie porównać. I to mam czasem wrażenie, że ci ludzie piszą o dwóch różnych książkach.
No bo to jest, bo my żyjemy w sferze dwóch różnych książek. Tak. To jest, mało tego, no to jest tak, jak powiedzieliśmy na początku, że wszyscy znają pana Tadeusza, każdy potrafi go zacytować, ale kto tak naprawdę go rozumie? No przecież Mickiewicz nie był idiotą, nie? Cokolwiek w życiu napisał, to nie było tylko ładne.
Kończyliśmy poprzedni set naszej rozmowy Biblioteką Narodową, przywołaniem profesora Pigonia i jego wstępu. Zmieniło się bardzo dużo przez te 100 lat w recepcji pana Tadeusza. Takim chyba największym wydarzeniem dla mnie, kiedy czytałem te dwa wstępy, było to, o czym piszący te wstępy nie napisali. Proszę sobie wyobrazić, że profesor Pigoń na 150 stronach raz wspomniał Jankiewicza, ale tylko po prostu wymienił, nie napisał nic więcej. Nie ma Żydów w ogóle u Pigonia we wstępie do Biblioteki Narodowej. Natomiast Kowalczykowa poświęciła bardzo obszerny fragment właśnie kwestii żydowskiej. I druga sprawa, o której też ewentualnie warto powiedzieć, to jest oparcie przez Pigonia interpretacji pana Tadeusza na osobie księdza Robaka. On poświęcił bardzo dużo miejsca, porównując go do księdza Piotra i potem jeszcze czyniąc takie przejście do biografii Mickiewicza i pokazując to w zasadzie Mickiewicz swój przełom pokazał w przełomie księdza Robaka i w osobie księdza Piotra. Natomiast Kowalczykowa zrobiła rzecz zupełnie inną, poświęciła znacznie mniej miejsca Robakowi, zestawiając go z Jankielem, pokazując dwóch bohaterów na serio ukazanych w panu Tadeuszu, dwóch ważnych bohaterów, księdza Robaka i właśnie Żyda Jankiela. Także mówię o tym dlatego, żeby pokazać, jak wielka robota tak naprawdę czeka nauczycieli, którzy żyją w czasach zmieniającego się paradygmatu czytania pana Tadeusza. I taką mam nadzieję, że to, co pokaże Teatr Słowackiego, przyczyni się do tego, że wróci dyskusja na temat recepcji pana Tadeusza, tego, co my tak naprawdę czytamy i co my tym nieszczęsnym dzieciom wpychamy w głowę.
No to teraz pytanie, co proponuje Wojtek Klem w swoim spektaklu?
No na pewno, w pewnym sensie to teraz, jak to powiedziałeś, to zadziwiło mnie, bo rzeczywiście w spektaklu tak Klem daje więcej głosu, to znaczy Jankiel jest jedną z takich kluczowych postaci. Mało tego, to też jest jedna z takich postaci, która o dziwo w całym tym anturażu zachowuje taki walor bardziej pozytywnej postaci, czyli takiego prawdziwego polskiego patrioty. To jest zresztą smutne, że dwóch prawdziwych polskich patriotów to jest Jankiel i generał Jan Henryk Dąbrowski, który przez całe życie nie powiedział praktycznie całego zdania po polsku, bo to jest jedna z takich tabu historycznych. Jan Henryk Dąbrowski wychował się w Dreźnie, wstąpił do kadetów pruskich, był całe życie oficerem pruskim, został generałem pruskim i on w zasadzie nie znał języka polskiego. Ten nasz Jan Henryk Dąbrowski z Chełmno. Do podkomendnych odzywał się wyłącznie po niemiecku. Znał tylko kilka słów, potrafił powiedzieć po polsku, więc jakby to jest taka historia, której my nie chcemy pamiętać, ale oczywiście był jednym z największych polskich patriotów i to, że on mówił po niemiecku, nie ma to żadnego znaczenia. Więc dwóch największych patriotów panu Tadeuszu to jest mówiący po niemiecku Jan Henryk Dąbrowski i Żyd Jankiel. No to jest rzeczywiście ironia losu, nie? Po prostu. Klem odziera pana Tadeusza. To jest oczywiście, może się to nie podobać wielu ludziom, którzy lubią te barokowe, prawda, opisy przyrody i te piękne zawiłości językowe, jakże pięknie skonstruowane przez Mickiewicza, jakże też złośliwie moim zdaniem, bo jest sztuką pięknym polskim językiem poetyckim opisywać po prostu taką indolencję, jaka się odbywa w panu. To tam się nic po prostu nie dzieje.
No to musiał o czymś pisać, jak o przyrodzie.
Tak, ale też tam się bardzo dużo dzieje między wersami. Tam jest sama, no, przypomnijmy sobie słynne mrówki. Nie? To jest niesamowity opis, przepiękny opis po prostu dosyć brutalnej sceny seksu, która się tam odbywa, nie? Po prostu w tym lesie. Tak, właściwie molestowania prawie nieletniego przez starszą kobietę, nie? Więc i odwrotnie, nie? To, co się dzieje w sferze Zosi, która w ogóle powinna mieć taką koszulkę z napisem for sale, czyli na sprzedaż, bo ona jest po prostu tam cały czas sprzedawana i ma 14 lat. Nie zapominajmy o tym. I ten spór Choreszków, prawda, z Soplicami, nie? To jest jakby no, wyimaginowane jakieś zaszłości i ta ruina, i te polowania, które są jakimś blaskiem, ledwie iskierką dawnej świetności. I ten świat cały, ta Europa w postaci tej armii napoleońskiej, przecież Mickiewicz zrobił anachronicznie, przestawił daty, która tam cały ten świat przychodzi obok. My jesteśmy w tym zaścianku, zgodnie z tytułem, a cały świat jest obok i u nas jest super. Nie? My po prostu będziemy tak pili, bili i się zajeżdżali. Nie? No i oczywiście...
A to co się dzieje teraz przecież?
No tak, no i znaczy... To jest coś takiego,
obok
że...
wojna, my tu?
Dokładnie. To jest znaczy Wyspiański, odwołuję zawsze do Wyspiańskiego, który też bardzo trafnie odczytywał Mickiewicza. Mieli tę samą nostradamusowską, jaką ma taką membranę w sobie, dlatego ich teksty są ponadczasowe całkowicie. Ja nie jestem przeciwko panu Tadeuszowi, ja jestem przeciwko jedynej słusznej egzegezie tego pana
Tadeusza.
Dokładnie.
A co to zrobił Andrzej Wajda?
Ale Andrzej Wajda był wybitnym twórcą i on robił wiele genialnych rzeczy, ale też wiele rzeczy jako wybitny twórca mógł robić tak, jak on to widział. No, on miał jakąś potrzebę... Znaczy ja też widzę jakąś przewrotność w tej adaptacji pana Tadeusza, bo ona jest tak cudownie jakby... śliczna.
Bajkowa,
wręcz bajkowa, że ja nie wiem, ja mam zawsze jakieś, ja miałem tą przyjemność znać mistrza i mi się wydaje, że zawsze miał jakieś ukryte dno w tym, co pokazywał. To znaczy, nie zawsze to dochodziło, nie zawsze wszyscy to rozumieli, ale wydaje mi się, że to też jest przewrotne. To znaczy, to było już tak słodkie, że niemożliwe, żeby było tylko tak niecelowo zrobione słodkie. No, pan Tadeusz jest naszym jakimś nemezis. Zobaczcie, no przecież tak jak mówiliśmy, wszyscy znają jakiś fragment pana Tadeusza. Pytanie, które stawia Klem, jest dlaczego my to dalej czytamy?
Czytamy, klepiemy, Polacy, ale się nie zastanawiamy.
Tak, dlaczego Polacy ciągle do tego tekstu wracają bezmyślnie? Znaczy, i nagle dajemy to do zrobienia Niemcowi, właściwie no, Niemcowi polskiego pochodzenia, człowiekowi, który przeczytał Pana Tadeusza 2 lata temu, dojrzałemu reżyserowi, który się złapał za głowę i powiedział, Boże, i wy to cały czas czytacie tutaj? Znaczy, może nie tyle cały czas, tak bezmyślnie, w sensie uczymy się, że to tak pięknie brzmi, nie? Po prostu, bo to pięknie brzmi. Nikt z nas przy zdrowych zmysłach w ogóle nie próbowałby kwestionować tego arcydzieła, w sensie tekstu, w sensie konstrukcji, w sensie pomysłu. Nawet z tą 13 księgą, którą rzekomo dopisała żona Aleksandra Frederick, która też jest całkiem niezła w tym zestawieniu.
Wielką literaturę chyba poznajemy po tym, że my się możemy w niej przeglądać jako społeczeństwo, jako naród, i taki jest Wyspiański z Wyzwoleniem.
Taki jest Mickiewicz.
Taki jest Mickiewicz. No,
i może czas najwyższy, idąc tym tropem tego wstępu nowego do Solineum Kowalczykowej, no to rzeczywiście może czas najwyższy zacząć się zastanawiać nad tym, co się uczymy na pamięć, co wciskamy kolejnym pokoleniom, i może zacząć podchodzić poważnie do Adama Mickiewicza.
No to by wymagało przede wszystkim usunięcia Pana Tadeusza ze szkoły podstawowej, bo ja wrócę do tej myśli, od której zacząłem, bo uważam, że
ten
krzywdę wyrządza się dzieciom. No to jest pomysł władzy niedawno minionej i niebawem przyszłej, ale tak jak mówię, no żeby w ogóle można było mówić o jakimś sensownym odczytaniu ze zrozumieniem, to muszą być ludzie już do tego przygotowani.
To jest bardzo trudny utwór. To znaczy, tak, my teraz, robiąc go w teatrze, zrozumieliśmy, że to jest bardzo trudny utwór i jest to utwór niewątpliwie dla ludzi dojrzałych. To nie jest dla dzieci w ogóle. Pomijam, że fraza Pana Tadeusza jest bardzo trudna i złapanie tego plota jest tam naprawdę trudne. A dzieci nie mają takiej uważności, żeby w ogóle dojść do takiego. A uczenie ich archaicznego języka tylko dlatego, że jest ładny, powoduje efekt odwrotny, bo oni się nie porozumiewają takim językiem. On jest dla nich niezrozumiały.
No to porozmawiajmy trochę o obsadzie, bo Pana Tadeusza gra Witalik Chawryla, bardzo zdolny, młody aktor, Ukrainiec.
I taki piękny w ogóle, on jest taki jeszcze bardzo urodziwy, to jest w ogóle, mówię to z taką zazdrością po prostu, bo to jest rzadkość, nie? Po prostu, żeby...
Pan Tadeusz powinien być piękny.
Piękny, tak. Pan Tadeusz taki
piękny panek.
Piękny panek. No teraz jak tak powiedziałaś, to rzeczywiście dochodzi do mnie, że Klem zrobił to przewrotnie, że chociaż tam niewiele jest tej ukraińskości.
No Witalik, jak tu był w studiu, to mówił właśnie, że ten Pan Tadeusz, on jest taki polski, że już bardziej polskim być nie można.
Witalik jest tu rzeczywiście Ukraińcem, ale Witalik, który bardzo długo, dużo czasu spędził w Polsce, on mówi perfekcyjnie po polsku, to znaczy bez akcentu, jakby tu w radio pewnie jak mówił.
On mówi lepiej po polsku niż Polacy.
Tak. I to jest niesamowite, że ten po prostu taka kwintesencja takiego naszego postrzegania, ten stereotyp takiego ukraińskiego chłopaka, kozaka, bo on tak wygląda po prostu, jest szalenie przystojnym blondynem typowym takim, jakby go ubrać w te wszystkie ciuchy, prawda, takie stereotypowe, ludowe, kozackie, to by wyglądało jak z filmu jakiegoś, jak malowany. Dać mu te wąsy jeszcze jakieś i coś tam. Natomiast no, jest tu po prostu uosobieniem polskości. No to jest oczywiście przewrotne, niewątpliwie.
On ma przodka, mówił Polaka też,
Bo my wszyscy mamy wymieszanych przodków. Tak, to jest jedna z takich historycznych tragedii, że przecież większość Ukraińców to są, generalnie mówię o kozakach, no to jest większość przez potomków polskich chłopów, którzy uciekali na Kresy po prostu spod pańszczyzny, żeby być wolnymi kozakami, nie? A z kolei panowie ruscy się spalszczali, bo to było modniejsze, nie? Przejść na katolicyzm i zacząć mówić po polsku, niż hołdować starej, zapyziałej, jakiejś dziwnej tradycji. Więc taka nieszczęście, tam panowie stawali się coraz bardziej polscy, kniaziowie, a lud stawał się coraz bardziej ukraiński. Ale wszyscy jesteśmy gdzieś wymieszani. To jest w ogóle fikcja, gadania o tym, że my jesteśmy jacyś inni, różni od siebie. Jesteśmy najbliżej siebie, w sensie i genetycznym, i pewnie kulturowym. To są takie dwa narody bardzo blisko ze sobą związane od wieków. Wiem, że to niektórym się wyda dziwne, ale Ukraina jest starsza niż Polska. W sensie to jest państwo i naród zdecydowanie starszy historycznie. Więc to jest jakiś taki zabieg Klema, który jest oczywiście dodatkowym tam jakimś piętrem, bo nie o to chodzi w całej akcji. My się nie zajmujemy tam Ukrainą. Pan Tadeusz to zdecydowanie arcypolska epopea narodowa i nie ma nic wspólnego z Ukrainą, chociaż dzieje się na Litwie, jak wiemy.
I przypomnę, że są Żydzi.
To ja teraz zapytam o kobiety, bo kobiety u Mickiewicza i kobiety w waszym spektaklu.
No jest tam dużo żółci w tym widzeniu i myślę, że tutaj Wojtek Klem no idzie w stronę Mickiewicza, bo no czymże była kobieta w tamtych czasach, a jeszcze w tej tak zwanej wspaniałej Polsce. Mówię wspaniałej, bo z przekąsem, prawda, no bo przypomnijmy sobie, że prawa jakiekolwiek kobiety zyskały dopiero dekretem marszałki Piłsudskiego po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej, a wcześniej kobiety były ozdobą generalnie i niczym więcej i były po prostu na sprzedaż.
Ja pamiętam, że mnie strasznie drażniła Zosia, jak czytałem to pierwszy raz i zachwycałem się jednak przedsiębiorczością i taką żywą konstrukcją Telimeny, bo to rzeczywiście była kobieta z jajami, zacytuję siada pani Bieluszko. Ona rzeczywiście działa, ona coś robi. A aż do momentu, jak przeczytałem, że rzeczywiście powinniśmy czytać Zosię jako fantazmat ojczyzny, no i to już w ogóle mnie załamało, bo okazuje się, że my wszystko potrafimy podnieść.
Zosia, jak zapisze Mickiewicz, wychowana w Kurniku, przypomnę wszystkim, bo to jest panu Tadeuszu napisane.
Do rangi sakrum to pod.
Która zresztą nie lubi tych strojów pańskich i która najlepiej całe życie spędziłaby dalej w Kurniku, bo jedyne, co ją może w życiu spotkać, to ten handel. To znaczy, ona jest sprzedawana różnym facetom i tak ma szczęście, że trafia do jakby to powiedzieć, do nieco starszego od niej, no, że dużo starszego, ale powiedzmy nie najstarszego panka właśnie Tadeusza. Mogło być gorzej, bo tam generalnie chodzi o to, że no, trzeba ją gdzieś sprzedać, po prostu jest towar.
Matka miała mniej szczęścia.
No mniej, no. Zdecydowanie. No tak samo Telimena, która walczy, no bo ona jakby no, jest, ma resztki, nazwijmy to, świetności, bo jedyne, co miała, bo nie ma przecież majątku i tak dalej, i wpływów, no to własną urodę, więc ona po prostu jeszcze próbuje walczyć w taki sposób. To jest właśnie żałosne, to znaczy to jest żałosne, ale to nie jest żałosne, że kobiety się zachowują żałośnie, tylko że ten świat jest żałosny, mężczyzn, bo to jest bardzo męski świat w panu to.
Krzysztof, wejdę ci słowo, przepraszam.
Nawet karty są męskie, są płci męskie.
Zauważ, jak wchodzimy do Soplicowa i wchodzimy do dworku, to tam tylko mężczyźni żyją, tak. Tam nie ma żony,
nie ma chłopów.
Nie ma matki, tak. Kobiety nie istnieją. Jest ta Zosia przygarnięta i jest Telimena też w zasadzie przygarnięta, ale nie ma kobiet w domu soplicowskim. Nie ma żony sędziego, nie ma matki pana Tadeusza, nie ma.
Tak.
Męski świat. Do końca. Ale wy tutaj w obsadzie widzę troszeczkę mieszacie, bo na przykład Agnieszka Judycka Cappuccino gra rejenta.
No tak, no bo myśmy postanowili, to znaczy też mówisz się o twórcach, czyli duet Zimmerman-Klem. Jakby, żeby więcej trochę głosu było kobiet. Trochę jakby przez kontrę, przez trochę takie ironiczne podejście, że te role męskie też przejęły kobiety, które nomen nomen noszą tam wąsy. To też jest jakiś rodzaj, prawda, groteski i takiej szydery, że tak, że my wszyscy z wąsami musieliśmy być wtedy, bo jak bez wąsów to nie Polak. Nie? Więc hrabia nie ma wąsów, ale to przecież farbowany Polak jest. Jakiś taki dziwny, zniewieściały w ogóle.
Bonżurek.
Bonżurek, dokładnie. Coś takiego dziwne i tak trochę tam tak wygląda. Więc ja myślę, że to jest dobry zabieg. To znaczy, ale to nie jest też cel. To znaczy, nie chodzi nam tutaj o jakiś feminizm w tym. Raczej o sprawność akcji. I o tym, że to nie ma większego znaczenia po prostu w tym wypadku. Klem bardzo mocno rozprawia się z tym, odziera tego pana Tadeusza. On jest jak karabin, to znaczy my opowiadamy w 2,5 godziny całego pana Tadeusza. Tam się wszystko wydarza. Czasami jest to zarysowane, ledwo pokazane, ale wiemy, o co chodzi. Znamy te sceny, znamy te historie. Tam są jeszcze wplecione sytuacje, które są jakimś rodzajem takiego dystansu, że nagle patrzymy na pana Tadeusza przez pryzmat latarnika Sienkiewicza, który jest dosyć też okropną historią przecież, nie? Facet, który się tak zaczytał w pana Tadeusza, że spowodował katastrofę morską, więc jakby to też jest niezła historia i teraz jako człowiek, który zbiera to do kupy i te swoje myślenie o pana Tadeuszu, nagle odkrywa tego latarnika i wsadza go tam po prostu jak taki dystans, że ktoś to patrzy na tego pana Tadeusza i w zasadzie go klepie po prostu na tej latarni, a jednak i powoduje katastrofę morską. A z tego w tym wszystkim jest jeszcze niedźwiedź, no bo przecież mamy polowanie na niedźwiedzia w panu Tadeuszu, dosyć koszmarne, a mamy też słynnego niedźwiedzia Wojtka z drugiego korpusu polskiej armii. To się wszystko składa, więc...
Ciekawa jestem, co... Już jesteście po generalnej pierwszej?
Ja jestem
pierwszej.
Po pierwszej generalnej, więc dużo widziałem. A ja nie mówię... Ale chcę jedno powiedzieć, że Klem na pewno bardzo uczciwie z Mermanem podchodzą do zresztą nawiasem mówiąc bardzo polskie nazwiska. Klem Zimmermann to jest robią pana Tadeusza. Bardzo mi się to podoba.
Z panem Tadeuszem z Ukrainy. To już
ale, tak, ale bardzo rzetelnie podeszli do tekstu. Ja, bo my sobie żartujemy, ale chcę podkreślić, że po pierwsze jednak mówimy wierszem, tym pięknym. Jest tam oczywiście dużo fragmentów, które się pojawiają jako łączniki dopisane przez fantastyczną Sandrę Schwarz, też częściowo prozą, a częściowo też trzynastką z Głoskowcem, które są taką rodzajem...
Laik się nie połapie.
No ten, kto zna dobrze pana Tadeusza, może się połapać, ale będzie trudno, bo ja na przykład się wczoraj nie połapałem, nie odróżniłem tych niektórych fragmentów. Są fragmenty prozą, które są takim rodzajem dystansu, właśnie objaśnieniem historii, która się dzieje dodatkowo, ale mówimy wierszem i jest na pewno to rzetelne podejście do tego tekstu, że to nie jest żadna szydera. Znaczy, Klem nie szydzi z Mickiewicza, na pewno. Jak już, to szydzi z nas. Za pomocą języka Mickiewicza. To znaczy, język Klema jest taki, że pokazuje to, co jest. To znaczy, jak w panu Tadeuszu pada ta, dzieje się sytuacja, to on ją po prostu pokazuje, niestety.
To będziemy mieli szansę przekonać się, co jest już w najbliższy piątek, premiera, a potem kolejne spektakle. Zapraszamy państwa gorąco do Teatru Słowackiego na pana Tadeusza, żeby się skonfrontować też z tym, co sami pamiętamy ze szkoły i z tych wcześniejszych, tak, czy to ekranizacji.
Ja zapraszam na warsztaty wprowadzające w problematykę pana Tadeusza. Na pewno będziemy o tym rozmawiali, bo bardzo mi zależy, żeby szkoły też przyszły, tak, i żeby wreszcie o panu Tadeuszu zacząć rozmawiać, a nie wtłaczać w głowy zinfantylizowaną interpretację.
I przyznam się szczerze, że ja podchodzę do pana Tadeusza bardzo osobiście teraz. To znaczy po latach uważam, że to jest świetny tekst. Jest to piękny tekst i bardzo nasz. Tylko pytanie, co to jest nasz? I tu już wchodzimy w inną dyskusję, czym jest naród w ogóle, jak my powinniśmy traktować swoje teksty, dlaczego one są ważne. Na pewno jest to jeden z najważniejszych polskich tekstów, tylko paradoks polega na tym, że my go nie czytamy ze zrozumieniem.
Krzysztof Głuchowski i Wojciech Rzechak byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.